Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, przywożę wam pozdrowienia z miejsc, których mam ten przywilej od Pana usługiwać, i z tych ośrodków, gdzie prowadzimy nabożeństwa, też z mojego zboru, że tak powiem, z Dąbrowy Górniczej. Serdeczne pozdrowienia, jak również serdeczne życzenia świąteczne od tych wszystkich. Ja też pozwoliłem sobie przekazać tam pozdrowienia i życzenia, i to wraca do nas.
Dziękujemy serdecznie.
Pochylmy nasze głowy, poprośmy Pana o błogosławieństwo. Duchu Święty Boże, tak się modlę, abyś Ty nam teraz usługiwał. Modlę się z głębi serca i proszę, aby to nie była moja usługa, ale Twoja, Duchu Święty. Ja stawiam do Twojej dyspozycji mój rozum, moje ciało, wszystko, co we mnie, Panie. Niech będzie Tobie poddane, ale modlę się o każdego w tej kaplicy, Panie. Abyś dotknął serca, abyśmy umieli przyjąć, aby Twoje słowo było dla nas błogosławieństwem, mocą i siłą na każdy dzień. Amen. Moi drodzy, kiedy w tym okresie, jak to teraz się nazywa, świątecznym czy przedświątecznym się nazywało, tak miałem możliwość zauważyć, co to się wszystko dzieje, to kiedy jechałem samochodem, to powiedziałem tak: Boże, jak bardzo Ci dziękuję, że jestem osobą nawróconą. Kiedy widziałem to zagonienie, ale i zarazem zaślepienie tych ludzi tymi wszystkimi dobrami, które chciano zgromadzić, zdobyć na święta, to pomyślałem sobie: Panie Jezu, a jest jeszcze jakieś miejsce dla Ciebie? Człowiek w tym okresie jest gotowy zapomnieć o rzeczy najważniejszej. O Panu Jezusie Chrystusie, którego Bóg posłał na ziemię dla mnie i dla ciebie. Kochani, świat jest zorientowany na dobra materialne, prezenty, prezenty, a 2000 lat temu każdy z nas dostał najpiękniejszy prezent. Bóg posłał dla mnie i dla ciebie Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest coś niesamowitego, że ten potężny Bóg darował, ale nie darował ci byle czego, ale darował mnie i tobie to, co miał najcenniejszego, to, co miał najpiękniejszego, co miał jedynego. Poświęcił to dla mnie i na ciebie. Moi drodzy, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich dwóch oczekiwaniach na Jezusa. Tym pierwszym oczekiwaniem to było właśnie narodzenie się Jezusa Chrystusa, Jego przyjście na ziemię. Izrael oczekiwał Jezusa, był prorokowany, ale Izrael oczekiwał Jezusa troszkę innego. Izrael myślał, że będzie to jakiś przywódca, jakiś wojskowy, który przyniesie Izraelowi wolność. Bo bardzo taką hańbiącą sprawą dla Izraela było, kiedy to po Jerozolimie przechadzały się rzymskie wojska i oni, prawowici synowie Izraela, byli traktowani tak, jak byli. Ale Jezus przyszedł nie w tej sprawie na ziemię. Kochani, Jezus przyszedł, aby się spotkać z człowiekiem, porozmawiać z nim, pokazać mu Ojca, pokazać mu siebie, pokazać mu miłość, pokazać mu dobroć. Przyszedł porozmawiać z człowiekiem o jego codziennym życiu, o jego troskach, o jego zmaganiach, o jego chorobach. Ale przyszedł też człowiekowi powiedzieć wspaniałą rzecz. Przyszedł mu opowiedzieć o Królestwie Bożym. Że tu to nasze bytowanie na ziemi, jak ja to czasem, pozwólcie, że użyję swojego określenia, to nasze 5 minut na ziemi. Bardzo szybko mija. Ale Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby ci powiedzieć, że jest coś więcej. Że to, co na ziemi przeminie, to ta chwileczka, te 5 minut. Ale potem Bóg ma znacznie piękniejsze, wspaniałe rzeczy dla mnie i dla każdego. I Pan Jezus zwiastował o Królestwie Bożym, o tym miejscu, w którym będziemy kiedyś wszyscy razem. Będziemy bardzo szczęśliwi. Powiem więcej. Pan Jezus uczył, pokazywał, co zrobić, żeby tam być i jak tam się dostać. Prawda? To jest piękne dzieło Jezusa Chrystusa. Otwórzcie proszę ze mną 9 rozdział Izajasza. I będę czytał od 1 wiersza. Lud chodzący w ciemności ujrzy wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś w nim radość. Cieszyć się będą przed Tobą tak jak z obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup. Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion i kije poganiaczy złamałeś niczym w dniu pokonania Midianu. Każdy zaś but, który trzeszczał ziemią w zgiełku bitwy, każda suknia uwalana we krwi pójdzie w ogień na pastwę płomienia. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wielką będzie miało władzę. Pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Pięknie Izajasz opowiada nam, czy prorokuje o Jezusie Chrystusie. Moi kochani, ciemność. Ciemność powiada, lud chodzi w ciemności. Może powiesz, bracie kochany, ale Izraelici w ciemności chodzili. A jednak, a popatrz na współczesnego człowieka. Czyż te słowa nie są jakby do nas kierowane? Lud chodzi w ciemności. Lud chodzi w zaślepieniu. Na którym miejscu współczesny człowiek stawia Boga? Czyż nie jest zaślepiony innymi rzeczami? A tak często Bóg jest spychany gdzieś tam na dalszy plan. Jest ogromna ciemność, jest moc ciemności, która ciągle działa po to, aby wielu nie poznało Jezusa Chrystusa. Amen. Ale Jezus przyszedł na tą świat, na ten świat jako jasność, jako światłość. I moi drodzy, to jest piękne, że to jest ta światłość, jaką jest Jezus Chrystus. Ona jest w stanie rozbić wszelkie zaćmienie, rozbić wszelką mgłę. Moi drodzy, człowiek, kiedy jest w zaćmieniu, gubi się, traci drogę. Ciągle mi się przypomina, choć to już jest może 60 lat temu, jak się zgubiłem we mgle, takie 10-letnie dziecko, i zostałem w pewnym momencie stać w jednym miejscu, żarliwie płakałem, bo już nie wiedziałem, dokąd się ruszyć. I słuchajcie, nie wiem, jak długo tam stałem i płakałem, dopiero kiedy promyki słońca rozbiły tą mgłę, zorientowałem się, że w którym kierunku mogę wyjść. Kochani, blask Chrystusa, blask żywego Jezusa, On może rozjaśnić każdą drogę. Rozbłysło to światło. Amen. Rozbłysło to światło. I współczesny człowiek może, ma prawo, jeśli tylko chce, z tego światła Chrystusa, Jezusa skorzystać. Człowiek, który jest w ciemności, nie potrafi się cieszyć. Amen. To jest niemożliwe, prawda? Kiedy jesteś z czymś związany, coś ciebie trzyma, nie potrafisz się cieszyć. I tutaj Izajasz powiada, że to jarzmo, ta ciemność, to wszystko zostanie złamane, rozbite. Tak jak za dni Midjamitów. Chcecie szerzej, to otwórzcie drugi rozdział Księgi Sędziów, co to się działo. Ja tylko powiem króciutko, że Izraelici siali, ale nie zbierali. Izraelici ciężko pracowali, a kiedy trzeba było zebrać, aby mieć co jeść, nadchodzili Midjamici, niszczyli, okradali, a Izraelici co najwyżej bata dostali i wołali do Boga. I Bóg położył temu kres. Amen. I Jezus przyszedł na tą ziemię, aby położyć kres wszelkiej nieprawości, złu, cierpieniu człowieka, poniżaniu jego godności. Amen. Cóż to jest ten współczesny Midjamita? Powiesz, bracie, nie ma Midjamitów w XXI wieku. Tak, ale jest inny. Jest powszechnie panujące zaślepienie. Człowiek nie patrzy w kierunku Boga, ale szuka swego. Może nawet nie wiadomo czego. Tak do końca nie wie. I wszechobecny, panujący grzech. Jest zaślepienie. Zaślepienie prowadzi do niewoli. I właśnie, kiedy jesteśmy zaślepieni, kiedy nie szukamy, nie chcemy widzieć światła Jezusa Chrystusa, to wtedy grzech panuje nad nami i prowadzi nas do niewoli. Wszak Biblia powiada, że kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Moi drodzy, ale Jezus na krzyżu, na Golgocie złamał jarzmo grzechu. Amen. I to jest, jakiego słowa by tu użyć, najważniejsze jego dzieło, jakiego dokonał na ziemi. Tam na krzyżu został grzech pokonany. Został też pokonany ten, który za nim stoi. Amen. Pan Jezus objawił tam na krzyżu, kto stoi za twoim nieszczęściem, kto stoi za twoim przygnębieniem, za twoją niedolą, za tym wszystkim. Objawił, kto za tym stoi, bo tam na krzyżu go zwyciężył, a potem go objawił. Dał na krzyżu przebaczenie. Moi drodzy, nie ma trudniejszej sytuacji w życiu człowieka, to mnie się tak wydaje, jak chodzić z nieprzebaczeniem, chodzić z wyrzutami sumienia, już prościej to wytłumaczę. I tam, na krzyżu Golgoty, czy pod krzyżem, możesz to zawsze znaleźć, możesz tego zawsze doświadczyć, przebaczenia i wolności w Jezusie Chrystusie. Dał odkupienie. Wszak Boże Słowo powiada, że nie srebrem ani złotem jesteś odkupiony, ale krwią Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na tą ziemię i chwała Bogu, że nie został tym malutkim dzieciątkiem, ale jako dorosły mężczyzna był gotów poświęcić samego siebie w bólu i cierpieniu. Oddać życie, aby ratować moje i twoje życie. I jeszcze coś wspanialszego. Moi drodzy, od tego momentu Ewangelia, a więc dobra nowina, stała się żywą. Stała się żywą dlatego, że Jezus zmartwychwstał i żyje. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że ona jest realna, rzeczywista, że ona zmienia życie ludzkie. To jest coś pięknego, prawda? Jezus poprzez Ewangelię daje szansę każdemu człowiekowi, każdej osobie na to, aby mógł zmienić swoje życie, aby mógł poznać Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i wybrać, czy chce, czy nie chce iść za Nim. Moc Ewangelii zmienia życie i to jest zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy tam o władzy na ramieniu. Moi drodzy, i to mi się przypomina, kiedy 50 lat temu byłem w wojsku, jak pokazywano, widzisz, ci, co byli w wojsku, może pamiętają, jak tam ci kaprale pokazywali, widzisz tu te belki, widzisz, jaką mam władzę, mogę cię poczołgać i tak dalej, i tak dalej. Kochani, człowiek szuka władzy, aby podkreślić swoją moc. O, ja tu rządzę. Ale władza, która spoczęła na ramieniu Jezusa, to nie władza podkreślenia swojej mocy nad biednym człowiekiem, ale to władza miłości nad życiem ludzkim. Amen. Kochani, to jest podkreślenie zupełnie innej władzy. Pan Jezus powiada, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale w jakim celu? Aby przynieść człowiekowi wolność. Amen. Amen. Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, nigdy, przenigdy tej władzy nie użył ani nie użyje, aby cokolwiek zrobić przeciwko człowiekowi. To naszym przeciwnikiem jest diabeł, szatan, a Jezus jest naszym obrońcą. Narodziło się dziecię, a więc ten prezent. Może tak jak Izraelici do końca nie rozumieli, no No dziecko nam się narodziło i co? Ale to jest szczególne, jedyne dziecię. Dano mu też szczególne imię. Jezus, co tłumaczy się z hebrajskiego Jeszua, Jahwe jest ratunkiem. Amen. Pięknie. Kochani, Maria i Józef oczekiwali Jezusa, prawda? Cieszyli się, czekali na ten moment, kiedy to dziecię się urodzi. Kiedy ma się coś urodzić, zawsze to wnosi w nasze życie radość. Amen. Kiedy rodziły się nasze dzieci, się cieszyłem. Teraz się cieszę, kiedy się wnuki rodzą. To jest wielka radość. To jest Boży dar. Ale moi drodzy, to wyczekiwanie Józefa i Marii zostało zakłócone podróżą. No tu wszystko się wydawało spokojnie, będziemy oczekiwać na rozwiązanie, a tu nagle podróż do Egiptu i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, to też jest trochę podobne do naszego życia. My w tym naszym oczekiwaniu na spotkanie z Jezusem wędrujemy. Amen. Każdy z nas wędruje przez swoje życie. Nie stoisz, czy nie siedzisz w miejscu. Każdego dnia wędrujesz. Każdego dnia idziesz, jesteś w innym miejscu. Niestety, każdego dnia jesteśmy starsi. Moi drodzy, w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że o tym właśnie, co brat pastor tutaj czytał, że dzieciem przyszło na ziemię i tak dalej, i tak dalej. O pastuszkach, o mędrcach, właściwie określenie to są magowie, a słowo mag w tym czasie znaczyło nie jakiegoś tam magika, tak jak to dzisiaj często myślimy, ale to był człowiek uczony, astronom, lekarz, wszyscy inni uczeni ludzie byli nazywani magami. No a że teraz zrobiono z nich królów, jeszcze im takie imiona dodano, ale to już jest historia. Kochani, czytamy, że było wielkie zamieszanie, prawda? Narodził się Jezus, nagle coś się wydarzyło. I słuchajcie, pierwszymi świadkami tego wydarzenia byli ci najbiedniejsi. Ci pasterze tam. Ale potem pojawili się i ci bogaci, prawda? Ci magowie, czyli ta magnateria, czy jakby inaczej, ludzie bardzo bogaci, bo przecież przynieśli złoto, kadzidło, mirę. To nie były tanie rzeczy, prawda? Ale to mi coś wskazuje. Moi drodzy, to przemawia do mnie, że każdy człowiek potrzebuje odnaleźć Jezusa. Bez względu na to, kim jesteś. Może jesteś profesorem, czy masz jakieś nie wiadomo jakie stanowisko. To i tak w swoim życiu, aby było spełnione, musisz odnaleźć Jezusa. Ci mędrcy o tym wiedzieli. Bogactwo nie zaspokoi sumienia człowieka, ani wnętrza człowieka. To może uczynić Jezus Chrystus. A ci biedni, mój Boże, też by chcieli inaczej. Ale do nich Pan Jezus też przemówił. Popatrzcie, tamci bogaci przynieśli dary, a ci biedni co? Też przynieśli dary. Bo co oni robili? Wielbili Pana, chwalili, cieszyli się, radowali się i krzyczeli chwała na wysokości Bogu. Aleluja. Wiesz co, siostro i bracie? Każdy z nas może coś Bogu dać. Amen. Nie tylko chcieć, nie tylko brać, ale też możemy coś Bogu dać. A więc nasze życie jest wędrówką. Spotykamy, chcemy spotykać się z Jezusem. Ale siostry i bracia, byłoby pięknie, gdyby było tylko tak. Ale na naszej drodze czyha Herod. Amen. Ci wędrowali. Chcieli znaleźć Jezusa. Znaleźli się zupełnie gdzie indziej. I spotkali się zupełnie z kim innym. I to znowu mi pokazuje na nasze ludzkie życie. Jakże człowiek czasem w tej wędrówce potrafi się pogubić. I zamiast odnaleźć Jezusa, znajdzie się u Heroda. Tak łatwo jest zboczyć. Moi drodzy, tak łatwo jest zgrzeszyć. Tak łatwo w dzisiejszych czasach jest stracić Jezusa. Czasy są bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Ten świat, to wszystko, co się dzieje, jest w stanie pomieszać w niejednej głowie, w niejednym umyśle. Ludzką rzeczą jest nawet czasem zbłądzić, znaleźć się u Heroda. Ale diabelską rzeczą jest tam pozostać. Moi drodzy, Jezus jest tym blaskiem. Jezus jest tym światłem, które ma moc wyprowadzić człowieka z każdego miejsca, w jakim się znalazł. Wyrwać go z ręki każdego Heroda. Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Jest światło. Jezus jest tym potężnym światłem. Ale wiecie co? Oprócz słońca albo oprócz księżyca są jeszcze na niebie gwiazdki, prawda? Niech Jezus będzie tym blaskiem. Tą świecącą gwiazdą. Ale ja i ty, siostro, bracie, myśmy powinni być tą gwiazdką. Amen. Moje i twoje życie niech będzie gwiazdką. I niech zabłyśnie, aby innym wskazać drogę do tej potężnej gwiazdy. Do Jezusa Chrystusa. Do tego nas Bóg powołał. Do tego jesteśmy zobowiązani. Jakie znaczenie? Jakie znaczenie dla mnie i dla ciebie ma to, że Jezus 2000 lat temu przyszedł na świat? Moi drodzy, zastanawiacie się nad tym czasem. Jakie to ma znaczenie dla mnie? Ja często się nad tym zastanawiam. A znaczenie winno być takie, że to Jezus powinien nadawać sens mojemu życiu. Amen. Czy życie takie, któremu Jezus nie nadaje sensu, jest zaiste prawdziwym życiem? Albo jest tylko przemijaniem, jak mówił Seneka. A my nie chcemy tylko przemijać. My chcemy żyć. Jaki zatem jest ten sens tego życia? A na tym polega życie. życie wieczne. Abyśmy znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Amen. Oto sens naszego życia. Abyśmy poznali prawdziwego Boga. A poznać Go możemy jedynie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, nadać życiu sens. Cóż to takiego? To nadać życiu Boży charakter. To kierować się w życiu Bożymi zasadami. Nauką Jezusa Chrystusa. Popatrz, Pan Jezus, kiedy mówi o sobie, to mówi, nic innego nie wykonuje, jak to, co zlecił mu Ojciec. Amen. Od siebie nic nie dokładał. Czy tak jest w moim i Twoim życiu? Czy zaiste kieruje się wszystkim i tylko tym, co Jezus mi poleca? Warto nad tym się zastanowić. W centrum uwagi Jezusa był zawsze drugi człowiek. Amen. To jest przepiękne, ile razy z kimś dyskutujemy, rozmawiamy, to zawsze to przypominam. Pan Jezus zborów nie zakładał. Kościołów nie organizował. Ale w centrum uwagi Jezusa był człowiek. I dla człowieka był gotów przejść, przeprawić się przez jezioro, cokolwiek. Bo człowiek dla niego był najważniejszy. A jakie są nasze relacje międzyludzkie? Boże Słowo powiada, jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz? Skoro nie miłujesz brata, który jest obok ciebie. Warto się zastanowić nad naszymi relacjami z drugim człowiekiem. Jaką wartością jest Jezus dla mojego życia? Jaką On wartość stanowi? Kochani, nasz Adam Mickiewicz, pod koniec nawrócony człowiek, powiada tak. Pan Jezus narodził się w żłobie. Biada ci, człowiecze, jak nie narodzi się w tobie. Oto biada ci, człowiecze, jak nie narodzi się w tobie. Oto jest sens mojego życia tu na ziemi i sens mojej drogi do wieczności. Jezus musi być we mnie. On nadaje sens życiu. On przez to życie chce i prowadzi, jeżeli mu tylko na to pozwolimy. Gdyby życie Jezusa Chrystusa zakończyło się na krzyżu, kochani, byłaby to tylko może piękna, ale opowieść. Nie byłoby mocy w tym, nie byłoby siły, ale zmartwychwstał Jezus. On ożył, żyje. I tak jak przed chwilą powiedziałem, ożywił Ewangelię, ożywił Jego dobrą nowinę, która darzy życiem, która mówi do człowieka, nie musisz tak żyć, jak żyjesz. Nie musisz być sponiewierany, bo Jezus ma moc wszystko zmienić, wyrwać z ręki każdego Heroda. Moi drodzy, Jezus nie był długo na tej ziemi. Przez śmierć tylko przeszedł. Ale wiecie co? Zrobił dla nas, dzięki Jego życiu, Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu Bóg obdarzył nas łaską. Amen. Albowiem z łaski zbawieni jesteście, nie z was, Boży to dar, aby ktoś się mnie chlubił, że z uczynków swoich. Nie myśl, że jesteś taki zdolny, taki dobry, taki mocarz. Sam sobie w życiu radzisz, dobrze ci idzie. Może ci się tak tylko wydaje. Tak naprawdę z łaski żyjemy, jak powiada Paweł, że z łaski Pana jesteśmy tym, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. I kochani, tym, co się dzisiaj w tym współczesnym świecie wydaje, że są mocarzami, że oni decydują i są tacy o drugim człowieku, o czymś bycie, byciu, nie byciu, to wszystko kiedyś stracą, staną przed Bogiem. Moi drodzy, i ta druga część mojego zwiastowania, to drugie spotkanie. Jezus wróci, amen. Czy my czekamy na powrót Jezusa? Ja sam sobie często zadaję to pytanie. Panie Jezu, czy ja czekam? To po pierwsze, a po drugie, czy jestem gotowy na spotkanie z Jezusem? To nie jest tak łatwo powiedzieć. Ja czekam, Panie Jezu, ja czekam. No dobrze, ale jak Jezus wróci, czy jesteś gotowy z Nim się spotkać? Oto jest pytanie. Jak mam wyglądać? Jak stanę przed Jezusem, jak mam wyglądać? Oby nie było tak, że musiałbym próbować uciekać, chować się i tak jak czytamy, pagórki nakryjcie mnie. Czy jestem gotowy z otwartym obliczem stanąć przed Jezusem? Pan Jezus, kiedy wróci, to nie będzie już to dzieciątko, ale wróci jako Król Królów i Pan Panów. Alleluja. O tym myśmy dzisiaj śpiewali. Wspaniały Bóg, który ma wszelką moc. Myślę, że ja znając siebie, gdybym zobaczył Jezusa, to te moje chore kolana by całkiem już zdrętwiały. Zląkłbym się na pewno, gdybym zobaczył Jego potęgę, Jego moc, ale liczyłbym, jak zawsze, na Jego miłość, na Jego łaskę. Amen. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, każdy z nas przed Nim stanie. Czy nas Bóg odwoła z tego świata, staniemy przed Jezusem. Czy ci młodsi szczególnie dożyjecie tego, kiedy Pan Jezus wróci, staniecie przed Nim. Każdy przed Nim stanie. Wiecie, kilka lat temu przyjechał do mnie pewien człowiek tutaj, Luszowice, o, bo mi się to z Blusz myli, i powiada, żeby tam do jego ojca pojechać, że czy jakby umarł, czy bym go pochował i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza szczegółów nie będę mówił, ale on mi w tej drodze powiada tak, bo wie pan, ja jestem człowiekiem niewierzącym. Wiecie, ja powiadam, no, może pan być. Ja to szanuję. To jest pańskie przekonanie albo i nie. Tylko ja panu muszę powiedzieć, że to, czy pan mówi, że Bóg jest, czy go nie ma, to i tak pan przed nim stanie. I to, że pan dzisiaj mówi, że Boga nie ma, to pana nie uchroni przed tym, żeby pan przed nim stanął. Więc lepiej za życia uznać jego autorytet, jego moc i skorzystać z jego łaski. Kochani, bez słowa, to był koniec tematów. Już się nie odzywał ten pan. A więc, czy jestem gotowy na spotkanie z Jezusem. Jak wygląda moja szata przed Bogiem? Boże Słowo powiada, że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Jaka zatem szata? XIX rozdział Księgi Objawienia. Wtedy doszedł do mnie głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych grzmotów i usłyszałem: Halleluja! Pan nasz wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy się, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Moi drodzy, w Polsce słowo bisior ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, można użyć tego określenia do jakiejś koli, do jakiegoś takiego, powiedzmy, bogatych korali czy coś takiego. Ale w biblijnym znaczeniu bisior to była bezcenna tkanina. Uzyskiwano ją z niektórych małż morskich. I to właściwie było tak drogie, tak niesamowicie drogie. Właściwie mówiąc współczesnym językiem, nie do kupienia. Bo ile tych małż musiało być, żeby z tego bisioru utkać taką piękną, białą szatę. Ale tak była przyodziana małżonka Jezusa Chrystusa. A Paweł powiada do nas, do ludzi wierzących, że co zrobił? Zaręczył nas Jezusowi Chrystusowi. A zatem czeka nas spotkanie jako Kościół, jako oblubienice z Jezusem. Kochani, czysty, biały bisior. I to mi coś przypomina. Widzicie, żeby coś było piękne, lśniące, białe, to należy to wyprać w świętej krwi Jezusa Chrystusa. Tylko święta krew Jezusa może oczyścić nasze życie, nasze serce i sprawić, że ta nasza szata na spotkanie z Jezusem będzie biała, że ten biały bisior będzie autentycznie biały. I ja, i ty będziemy gotowi. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy w czasie tych świąt pomyśleli o tym, że kiedyś z Jezusem przyjdzie nam się spotkać. Jak będę wyglądał? Jak wygląda dzisiaj moja szata? I czy jestem gotowy? I to, że Jezus wróci, niech będzie też naszą radością. Nie tylko w czasie świąt, ale każdego dnia. Niech to będzie naszym szczęściem i naszym radością. Kochani, jak to mówi się terapeutycznie, najważniejsze przed nami. Amen. Tak? Bo to, co się już w naszym życiu wydarzyło, w tym już nic nie zmienisz. Jedynie jak coś nie tak, to możemy Boga przeprosić, ale zmienić już nie damy rady. Ale najważniejsze jest przed nami spotkanie z Jezusem, kiedy wróci. Amen. I ciesząc się z pamiątki Jego narodzenia, cieszmy się, wyczekujmy Jego powrotu. To niech będzie naszą radością, radością naszego życia. Może powiesz, bracie, różnie w życiu bywa i zdarza się, że nasza szata może się zdarzyć, że się zabrudzi. Bóg o tym wie, Bóg to przewidział, kochani. W 22 rozdziale objawienia tak do nas napisał. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Przepiękna historia o Jezusie Chrystusie. Radosna, trochę taka smutna, kiedy Jezus umiera, ale znowu radosna, kiedy Jezus do nas wróci, aby nas zabrać. I to jest całe nasze życie. Cieszymy się, przechodzimy przez doświadczenia, cierpimy czasem, ale kiedy przychodzi moc i pomoc Jezusa Chrystusa, znowu potrafimy się radować. I chciałbym was prosić, abyśmy zapamiętali w tym roku i na przyszły rok, że wszelka moc jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Abyśmy z odwagą, z taką wiarą i siłą weszli w ten nowy rok i w każdy dzień naszego życia. Przecież ze mną jest Jezus. Jak często o tym zapominamy, ale nie zapominajmy, bo to jest naszą radością, naszym pokojem i okaże się naszym wiecznym bytowaniem z Jezusem Chrystusem. Amen. Pochylmy nasze głowy. Moi drodzy, Midianita, może jest coś w twoim życiu, co ciągle cię zniewala, co ciągle gdzieś cię bije i trzyma. I tyle razy próbowałeś z tym się uporać, z tym skończyć. I nie dajesz rady. A dzisiaj Boże Słowo powiada, że Pan Jezus ma moc zdeptać to, złamać to jarzmo. I te osoby, które dzisiaj w sercu czują się związane. Ja nie będę was pytał, żeby nie krępować, żeby ktoś podnosił rękę. Ale kto chce, niech powtarza słowa modlitwy za mną. Drogi Panie Jezu, dziękuję ci, że przyszedłeś na ziemię. Dziękuję ci, że jesteś, że żyjesz, że masz wszelką moc. I teraz proszę, pomóż mi. Nie radzę sobie. Powiedz, o co ci chodzi. Panie Jezu, złam to jarzmo Midianity w moim życiu. I uczyń mnie wolnym. Amen. Moi drodzy, a może ktoś zbłądził i skręcił do Heroda i chciałbyś dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, wyrwij mnie stamtąd. Ja nie chcę tam być. Ja chcę być gotowy na twoje przyjście. Oczyść moje serce, moje życie, moją szatę. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, to proszę cię, powtarzaj za mną. Drogi Panie Jezu, jestem tylko grzesznym człowiekiem. I w każdej chwili mojego życia ciebie potrzebuję. Przyznaję się, że zbłądziłem, że zboczyłem na chwilę i znalazłem się w mocy Heroda. Ale proszę Cię teraz, Jezu, abyś mnie wyrwał stamtąd Twoją przepotężną mocą. Wyznałem, że masz wszelką moc na niebie i na ziemi, że Twoja święta krew zmywa wszelki grzech i wyprowadza na wolność. Dziękuję Ci za to. Amen. I już ostatnie moje dobrowolne pytanie. Kto z nas chce być w tym roku nowym taką gwiazdką, aby innym wskazywać i doprowadzić ich do Jezusa? Ja pierwszy podnoszę rękę. Alleluja. Kto jeszcze chce być taką gwiazdką? Niech Bóg nas błogosławi. Powtarzajmy, drogi Panie Jezu, każdy z nas jest taki, jaki jest. Ale dzisiaj stoimy przed Tobą. Każdy z osobna i wszyscy razem. I modlimy się. I prosimy. Panie, pomóż każdemu z nas, abyśmy byli chociaż tą małą gwiazdką, która innym będzie wskazywać, będzie prowadzić do Jezusa, który jest potężną światłością. Amen.